Każdego roku tysiące ludzi, którzy nawet w innym czasie zapominają o tym fragmencie Słowa Bożego, a wielu z nas częściej przemierzamy przez stronnicę Biblii, czytając o tym, który ma przyjąć chwałę i cześć, o baranku, o człowieku z nieba, który przyszedł i okazał nam taką miłość. Za każdym razem w naszej wyobraźni widzimy sceny ostatniej wieczerzy, zdrady, aresztowania, tej dyskusji, która miała na celu tylko jedno, żeby go zamordować, żeby umilkł jego głos. Kiedy czytam te fragmenty, moja wyobraźnia prawie słyszę te baty, te przekleństwa, tą brutalność. To nie było pobożne miejsce, w którym Rzymianie dokonali liturgii z szacunkiem dla przyszłych pokoleń. To było miejsce przekleństwa, krwi, brudu, gniewu, zdrady, polityki. Miejsce, w którym nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Nieraz mówiłem, że setki lat przed tym, zanim to się stało, zwany księciem proroków Izajasz uwidział w Bożym sercu ten obraz i zawsze czytając te fragmenty zastanawiam się, jak on to pisał. Czy płakał wtedy? Czy na ile wiedział, co pisze? Czy ja dziś aż tyle wiem, a on nie zobaczył, aż tyle tego się nie dowiem? Na mnie zawsze te słowa z 53 rozdziału Księgi Izajasza robią wrażenie. Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Myślę sobie, że w tym słowie ludzi dostrzegam moje imię. Pełen boleści, doświadczony cierpieniem, podobny do tego, przed kim twarz się zakrywa, wzgardzony, mieliśmy go za nic. On jednak wziął nasze cierpienia i dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za dotkniętego karą, chłostanego przez Boga i poniżonego. Lecz on został przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy, dla naszego dobra przyjął chłostę, dzięki jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. Pobłądziliśmy wszyscy jak owce. Każdy skierował się na własną drogę, a Pan go obarczył winą nas wszystkich. Dręczono go, lecz był pokorny i ust nie otworzył, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca milcząca wobec strzygących ją, tak on ust nie otworzył. Wzgardzony był. Wiecie, często, gdy przychodzi czas owej Wielkanocy, jeszcze raz i wiele razy tu tak było i dobrze, że tak było, śledzimy krok po kroku drogę Pana Jezusa na Golgotę, gdzieś zawsze bierzemy coś z tego fragmentu i studiujemy sobie Słowo Boże, które wielu z was doskonale pamięta i zna. Dzisiaj chciałbym zrobić troszeczkę inaczej. Nie tą drogą dzisiaj chciałbym przyjrzeć się Panu Jezusowi, ale troszeczkę inaczej. Uderzyło mnie słowo wzgardzony był. Gwzech. Dokładna definicja tego hebrajskiego słowa pochodzi od takiego rdzenia gardzić, czyli to, co słyszymy, ale też lekceważyć. Traktować jak niegodnego szacunku, uznać za kogoś bez wartości i pogardzić nim jak niczym. To jest definicja tego, co stało się wobec osoby Syna Bożego. I ja wiem, że Pan Bóg wcale nie byłby jakoś szczęśliwy, gdybyśmy się w dzisiejszy Wielki Piątek zajęli elegancką, teologiczno-chrześcijańską definicją tego, że umarł na Golgocie i pozostali tylko przy takiej eleganckiej definicji, którą w gruncie rzeczy większość zna z nas i tak zna na pamięć. Chciałbym powiedzieć coś o wzgardzeniu i następujących po tym kpinach, szyderstwie, czyli wszystko to, co owe słowo wzgardzony był i opuszczony. Co owo słowo wzgardzony zawiera. To, co mu zrobiono. Jednemu z moich ulubionych pisarzy, wiecie, że to jest C.S. Lewis, przypisuje się, bo nie jestem pewny, czy to powiedział, że podobnież na jednym ze swoich wykładów powiedział takie słowa, nawet jeśli nie on, to są prawdziwe, że najgorszym rodzajem śmiechu, jakim człowiek może się śmiać, to jest śmiech kpiny ze swego bliźniego. Pan Jezus odnosi się do tego, co się stało, co się stanie, co wspominamy w taki sposób. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 33-34. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. I osądzą Go na śmierć i wydadzą poganom. I wydawałoby się, przerwę tu, że to wystarczy, że przecież co jeszcze? Ale On mówi dalej. I będą Go wyśmiewać. I pluć na Niego, ubiczują Go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. A rozebrawszy Go, ubrali Go w szkarłatny płaszcz. Upletli koronę z cierni i włożyli Mu na głowę, a w prawą rękę dali trzcinę. I padając przed Nim na kolana, naśmiewali się z Niego, mówiąc: witaj, Królu Żydów. A plując na Niego, brali tę trzcinę i bili Go po głowie. Kiedy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, ubrali Go w Jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł Jego krzyż. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, czyli miejscem czaszki, dali Mu do picia ocet zmieszany z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. A gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili Jego szaty i rzucali losy, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. A siedząc tam, Go pilnowali. Umieścili nad Jego głową napis z podaniem Jego winy. To jest Jezus, Król Żydów. Ukrzyżowano też z Nim dwóch bandytów. Jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili Mu, kiwając głowami. I mówiąc: Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie naczelni kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi naśmiewając się mówili: innych ratował, a samego siebie uratować nie może? Jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy Mu. Ufał Bogu. Niech Go teraz wybawi, jeśli Go sobie upodobał. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo urągali Mu też bandyci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Najprościej ująć to tak. Na krzyżu Jezus był atakowany nie tylko bólem, ale także szyderstwem. Jak powiedziałem, możemy przeżyć kolejne święta wielkanocne. Kolejny raz opowiedzieć sobie o tym, jak ukrzyżowano Pana, chociaż o tym wiemy. Albo być może zastanowić się, jakie miejsce pogarda, wzgardzenie, jaką rolę, jak ją przyjąłem i czy ode mnie nie wychodzi, jakie ma miejsce w moim życiu, krótko mówiąc. Bo każde szyderstwo odsłania jakąś chorobę ludzkiego serca. Relacja, w której człowiek z człowieka szydzi, jest zdecydowanie chorą relacją, niezgodną z wolą Bożą. Jezus zamiast zemsty zaproponuje światu uleczenie z tej choroby, z tej tragedii, z tego mroku i również ma go na sobie. Wiele z tych chorób było również moimi chorobami. I każda z nich okazała się dla mnie śmiertelna. A więc zobaczmy dziś, jak albo tak bliżej na szyderstwo, kpiny i jego cel wokół krzyża, aby podjąć własną decyzję i powiedzieć w tym roku. To słowo sprawiło, że jeszcze bardziej chcę naśladować Jezusa i coś ważnego zrozumiałem. To ważna duchowa lekcja, abyśmy po przeczytaniu tych fragmentów, jest ich dużo, dużo więcej, mógłbym samo słowo, jak wiecie, czytać tutaj dobre 40 minut, abyśmy się przyjrzeli, kto szydzi, co mówi, co robi, w co te szyderstwa uderzają i co o nas ludziach i o być może moim charakterze mówią, co mogę zmienić, do czego to szyderstwo namawia i kieruje swoje treści, czego złego mogłoby mnie nauczyć, gdybym chciał posłuchać, albo co złego mogę odrzucić, jeśli chcę się uczyć. Jaka jest lekcja dla mnie? Wokół Golgoty nie ma jednej kpiny. Tak jak Jezus był doświadczony we wszystkim, aby stać się dla nas ratunkiem, tak i w tym był doświadczony, wiecie, kiedy tak się patrzę i miałbym tutaj w jakiś sposób kierować się ku socjologii czy teologii i powiedzieć coś o kpinie, czego nie będę robił, mogę tylko krótko powiedzieć, że widzę tu kpinę ulicy, kpinę religii, kpinę polityczną, kpinę brutalną, prostacką bym powiedział, kpinę płynącą z rozczarowania, kpinę płynącą z pychy i kpinę warunkowej wiary. Wykrzyczaną, wyrzuconą w jego kierunku. Widzę ostrzeżenie dla nas, że Duch Święty może przyglądać się i badać nasze serca i zobaczyć, czy nie ma we mnie takiej postawy względem bliźniego. I my możemy dzisiaj przecież nieść w sobie któryś z tych głosów, szydzić z Boga można słowem, postawą, buntem, cynizmem, stawianiem warunków, jakby się zapomniało, kim jest. Parę myśli, powiedziałem, kpina żołnierzy. Witaj, królu żydowski. Kpią żołnierze rzymscy. Ubierają Jezusa w płaszcz, dają mu uczcinę jako berło, wkładają koronę cierniową, kłaniają się na niby, oczywiście śmiejąc się, plują, biją, wyśmiewają, szarpią jego brodę. W co tak naprawdę uderza ten rodzaj kpiny? To jest ten rodzaj kpiny, przy którym człowiek będzie się bronił, że taki był rozkaz, tak trzeba było, tak wszyscy robią, takie czasy. W co uderzają? Widzę, jak uderzają w godność Jezusa, jego królewskość, prawdę o jego tożsamości. To jest szyderstwo z tego, kim on naprawdę jest. Do czego próbują go sprowokować? Nie tyle też słowami, co postawią. Co chcą, aby zostało zauważone? Przesłanie jest, słuchaj, nie traktuj Boga poważnie. Rzeczy świętych też można się pośmiać. Ta kpina jest wyrazem pogardy dla świętości, odczłowieczania drugiego człowieka, zabawy cudzym cierpieniem i przemocy, która jest przykryta udawanym humorem. Tego typu przemoc jest w tysiącach miejsc naszego życia. W wielu domach w zakładach karnych, koszarach, szkołach, w wielu miejscach, gdzie są ludzie. Najokrutniejsza kpina to taka, która robi widowisko z czyjegoś bólu. I pomyślałem sobie, Panie, czemu to tam jest? Czyżby tylko, abym co roku przeczytał, że Tobie tak zrobiono, a może dlatego, abym miał lekcję, czy ja gdzieś nie żartuję sobie z rzeczy Twoich tak, jak nie należy, czy nie śmieję się z czyjejś słabości i nie nazywam go kimś, kim Ty naprawdę chciałbyś go nazwać, ale ja go nazywam, bo się z niego śmieję, a może używam ironii, żeby kogoś poniżyć. Chcę wstępować w Twoje ślady. Chcę się użyć od Ciebie. Jeśli to było to, co zadawało Tobie ból, to nie chcę, żeby to było to, co sprawia, że będę miał uśmiech na twarzy. To ważniejsze pytania na dziś niż ten religijny szczękościsk nad losem biednego Jezusa, który sobie uroczyście powspominamy. Powiem wam, że oczywiście nie wdając się teraz w jakieś głębokie teologiczne rozprawy, nie o to mi chodzi, ale kiedy na przykład jest Boże Narodzenie, to mi się kojarzy bardziej z takim obchodzonym czyś raz w roku rodzajem wspomnienia i chwała Bogu, że się o tym wspomina. To teraz nie to chcę powiedzieć. Natomiast Wielkanoc jest dla mnie czymś, co nie jest tylko kwestią tego tygodnia, choć tak samo dobrze, że jest, ale jest kwestią mojej rzeczywistości i życia, którym żyję. To jest coś, o czym, gdy studiujemy na przykład apostoła Pawła, to biblijna Greka uczy nas, że to nie jest powiedziane, że to było, ale minęło, czas przeszły, dokonany, koniec, no zmartwychwstał, ale słuchaj, to było, wiesz, już prawie 2000 lat temu. Ale nawet przyglądając się Grece, z której to wypływa, to świadectwo Ewangelii, to jest coś, co się stało, trwa, nie przemija. Ma miejsce od 2000 lat tu i teraz. On żyje. To nie jest coś, co wspominamy. To jest coś, czym mamy żyć, bo się dzieje. Kpina przechodniów. Zejdź z krzyża. Wybaw sam siebie. Przechodnie. Ludzie z boku, obserwatorzy. Ty, który burzysz świątynię, w trzy dni ją odbudowujesz? Weź, wybaw sam siebie. No, jeśli jesteś Synem Bożym, przecież wiesz, nie? I tak dalej. Uderzają w misję Jezusa, w Jego moc, w Jego wiarygodność. To jest cały czas kuszenie, to jest cały czas prowokacja. Oto kpina z Boga, który nie działa tak, jakby Bóg, jakby człowiek, przepraszam, chciał. Powtórzę jeszcze raz, bo się pomyliłem. Oto kpina z Boga, który nie działa tak, jakby człowiek chciał. Człowiek stoi i kpi, bo się nie dzieje tak, jakby myślał. Może myślał, że sztuczka jakaś będzie. Może miało stać się coś więcej i oczekiwał, że no, ale nie. Do czego namawiają, prowokują? Żeby zrezygnował z ofiary. Gdyby ich posłuchał, nie byłoby dla nas nadziei. Żeby uratował siebie zamiast innych i w ten sam sposób będą żyli do końca życia, jeśli nie przyjmą Jego łaski i nauki. Aby udowodnił siebie samego i to tak widowiskowo. Zrezygnuj z tego, po co, kim i dlaczego tu jesteś. Przecież to prostsze. Jakże często w moim myśleniu było, Boże, jeżeli Ty byś to zrobił, to ja bym przecież nie musiał nikomu nic tłumaczyć, każdy by wiedział. A jednak jakoś On nie chce tak działać. To jest taka dla mnie kpina wyrażana taką udawaną, bo nieprawdziwą, w cudzysłowie, logiczną wiarą, wiary typu pokaż mi cud. To uwierzę. Oczekiwania, że Bóg ma przecież działać po mojemu, tak żebym ja mógł to wszystko pojąć. I logiki, która mówi, jeśli cierpisz, to znaczy, że przegrywasz. To jedna z najczęstszych pokus człowieka. Wierzyć tylko w Boga skutecznego na teraz, a nie w Boga wiernego. Lecz w głębi, jako ludzie, Czasami i sami cierpimy, gdy ktoś depta naszą wierność, chcąc tylko naszej skuteczności. Kiedy gdzieś czymś w życiu ci nie wychodzi, to pragniesz od bliźniego, żeby był wierny temu, co z tobą ustalił, miłości, którą ci obiecał w małżeństwie lub rodzicielstwie, miłości i współpracy, którą ci obiecał w przyjaźni. A jednak, gdy bliźni zaczyna bardziej patrzeć, czy jestem skuteczny, a nie czy jestem wierny, coś się dzieje, co nawet nam samym przeszkadza, o czym potrafilibyśmy napisać książkę, gdyby nie ból, bo cierpimy na to. Ale tutaj tego nikt nie zauważał. Nie wszystko, co wygląda jak przegrana, jest przegraną. Na krzyżu Jezus nie przegrywa. Na krzyżu Jezus nie wygrywa, w to wygrywa. Nasze wygrywa bardziej mi się z kasynem kojarzy niż z tym, co chcę powiedzieć. Na krzyżu Jezus nie przegrywa. Na krzyżu Jezus kocha i miłuje do końca. I to jest wygrana. Dając wszystko, co się ma w sposób zgodny z prawdą, miłością i dobrem, nigdy się nie przegra. Ale nie można być pewnym braku cierpienia. Bo przecież sam chyba nieraz w moim życiu, nie chyba, mówiłem: Boże, jeśli jesteś, to nie wiem, czy w pierwszych krokach wiary ktoś z nas uniknął tego. Może niektórzy z was mieli więcej mądrości niż ja. Ale takie były moje pierwsze kroki wiary. Boże, jeżeli to... Czy moja wiara nie zależy tylko od tego, czy tak trochę nieładnie mówiąc, mi zadziała to, w co wierzę? I potem patrzę, jest jeszcze inna kpina, którą chciałbym wam powiedzieć. Jak mówię, jest jej wiele. Ale niektóre są dla mnie taką lekcją. Kpina arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Innych wybawiał. Siebie nie może. Kto szydzi? Ups, tym razem prawie niemożliwe. To nie szydzą barbarzyńcy z dalekich krajów, którzy niczego nie pojmują. To nie szydzą jacyś poganie, którzy przyszli i w ogóle nie mają pojęcia, kto to jest. Szydzą religijni przywódcy, którzy usłyszeli: gdybyście nie wiedzieli, to nie byłoby problemu, to nie mielibyście grzechu. Ale on wiedział i oni wiedzieli, że on wie, że oni wiedzą. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Niech teraz zejdzie z krzyża, uwierzymy w Niego. No zaufał w końcu Bogu. Jak Bogu, no to niechże go Bóg wybawi. Co to za rodzaj słów od ludzi, którzy czuli, że przecież chyba jakieś powołanie przeżyli. W co uderzają? Uderzają w zbawczą miłość Jezusa, Jego zaufanie Ojcu, Jego relacje z Bogiem. To bardzo głęboka kpina, to taki sadyzm uderzyć człowieka tam, gdzie ufa najbardziej. Czy bolało? A czymże jest okrzyk Eloi, Eloi, laba sabachthani, o którym dzisiaj już cytował pastor Bogdan. Czy bolało? Bolało. Prowokacja do porzucenia woli Ojca, pokazania mocy zamiast miłości, bo przecież my tak działamy. Przyjęcia logiki świata. Liczy się ten, kto ma siłę, kto się uratuje. Jak ty nie potrafisz, no to jak ty chcesz nas? Ta kpina jest ostrzeżeniem dla mnie. Stała się lekcją, kiedy się nad tym fragmentem modliłem. Lekcją, w której wierzę, że Pan Bóg przemawia wprost do naszego serca. Chroń siebie przed pychą. Chroń swoje serce przed pychą. Nie oceniaj Boga według swoich własnych wyobrażeń. Nie używaj nigdy mojego słowa, które miało być dobrą nowiną, do tego, żeby się w twoich ustach stało sądem, bo nie jesteś nikim, kto ma na to prawo. Jesteś ułaskawionym, skazanym na śmierć. Strzeż się cynizmu. Uwierzę, ale na moich warunkach. Jakież ja mogę w ogóle stawiać warunki. To nie była kpina ludzi, o których mówi się, jak powiedziałem, poganie. Wniosek mną wstrząsa. Można być tak blisko świątyni i tak daleko od Boga. Można mieć zapach świątyni. Można mieć szaty przesycone zapachami kadzideł. Można mieć głowę nabitą wersetami z najpotężniejszej i najcudowniejszej księgi miłości, jaka jest na świecie. A jednak zupełnie zawieść. Co za kpina, która słów samego Boga ośmiela się użyć przeciwko Niemu. Czy stawiam też Bogu takie warunki? Czy nie używam czasami wiary do wywyższania siebie, tak jak gdybym chociaż trochę przyłożył do tego, kim jestem? A nikim lepszym nie jestem. Patrzę też na kpinę tłumu. Precz! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Tłum podburzony. Ukrzyżuj go! Precz! W co te słowa uderzają? Czego mnie uczą? Uderzają w prawo Jezusa do bycia pośród nich. Jego miejsce w życiu ludzi. Jego przesłanie dla nich. To już nie tylko kpina, to odrzucenie. Nie chcemy takiego Boga. Ta kpina w jakiś dziwnie ukryty sposób jakby chciała wezwać tłum do życia bez Jezusa, usunięcia Go z centrum, podporządkowania się presji większości. To jest rodzaj kpiny, która w Słowie Bożym ostrzega mnie przed przyjęciem mentalności tłumu, życia opinią innych, odwagi tylko wtedy, gdy tłum krzyczy razem ze mną, odpowiedzialności, którą sobie łatwo rozmywam w grupie. Tłum bardzo łatwo się śmieje z tego, czego sam nie rozumie, bo wszyscy się śmieją. Panie, czy ja gdzieś w takim miejscu nie stawiam zbytnio ostrożnie mojej nogi, Twoje ślady, czy wydeptane ścieżki tłumów? Czy taki okrzyk nie zostanie mi też narzucony i nawet go nie zauważę, że zacznę wybierać w decyzjach codziennych to, co tłum krzyczy? Lub zamilknę ze strachu, gdy trzeba stanąć po stronie prawdy. Idę z większością, bo moje sumienie postanowiło iść inną drogą i je zostawię. Zadawałem sobie pytanie, jak jest ze mną. Potem będą krzyczeć tą kpiną polityczną. Nie mamy króla poza Cezarem. Poza Cezarem nie mamy króla. O, gdyby wiedzieli, co mówią. Gdyby wiedzieli, w jaki sposób ów Cezar przyjdzie pod ich miasto za 30 lat. W jaki sposób to wszystko się skończy. Kpina złoczyńcy. Ta kpina jest taka, że po niej czuć, że oni niewiele rozumią. Ten rodzaj kpiny tu jest inny. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas. Oni nie tyle kpią z Mesjasza, bo pojęcia nie mają za bardzo. Szydzi jeden z ukrzyżowanych złoczyńców. Bo mówi, nie, czy ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Ale czy ty nie jesteś Mesjaszem, to jeszcze nie jest część jego kpiny, to jest bardziej część śmiania się, bo wszyscy się tak śmieją, no to on powtarza. Ale wiesz, jesteśmy kumple spod celi, ty na krzyżu, ja na krzyżu, jak jesteś i możesz, to załatw coś. Przyzwyczajony do bandyckich układów. Nie rozumie biedak mesjańskości Jezusa, sensu Jego cierpienia, Jego sposób zbawiania i wiecie, łatwo się mówi o nim zły łotr, nie? Zły bandyta. Podoba nam się ten dobry. Mówiłem tu kiedyś o nich, ale zastanawiam się, jak w różnych sytuacjach to by było ze mną. On uważa, że Boga należy potraktować użytkowo. Jeżeli coś możesz, no to wiesz, siebie ratuj, a przy okazji nas, no jesteśmy tu z tobą, nie? Ratuj mnie, ale nie zmieniaj mnie. Tak pina to rodzaj ostrzeżenia, by chronić się w moim życiu i powiedzieć sobie, Panie Boże, jako naszą społeczność, chroń nas od modlitwy, w której nie ma skruchy, od modlitwy, w której są żądania i poczucie, że jesteśmy czymkolwiek więcej niż naprawdę jesteśmy. I zadziwiające, kim jesteśmy w Twojej miłości. Ale chroni od modlitwy bez skruchy. Chroni od religii interesownej. Chroni od wołania do Boga tylko wtedy, kiedy grunt mi się pali. Tego życia tą filozofią, którą ma ten świat, że teraz to już się tylko modlić, mówi się w tym świecie, gdy już nic nie można zmienić. Gdy mu mówimy, że teraz należy się modlić, gdy wszystko się dopiero zaczyna. Dla nas to pierwsza decyzja, pierwsza rzecz, którą mamy robić, a dla świata beznadziejnie ostatnia. Jezu, wspomnij na mnie. Od 2000 lat. To jest wybór nas, grzeszników, do pretensji lub pokory w problemach. Boże mój, czemuś mnie opuścił? A oni mówią, Eliasza woła. Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie. I głupio i bezmyślnie, w najgorszym momencie męki, mówią niepotrzebne słowa. Jego samotność i opuszczenie, ich puste słowa, tylko ją pogłębiają. Są przykładem powierzchownego słuchania. Tego, kiedy my przychodzimy i mówimy, no zobaczymy, czy Bóg temu czy tamtemu zrobi coś. Robienia widowiska z tajemnicy cierpienia i obserwowania cierpienia jak spektaklu. Człowiek, który nie słucha sercem, łatwo pomyli modlitwę z bełkotem. Jezus nie schodzi z krzyża, bo Jezus uczy mnie miłości, która nie ucieka, gdy coś boli. Uczy mnie miłości, która czeka, bo to, co piękne przed nami, bo Ojciec nie zawiedzie. A poznamy, że odrobiliśmy tą lekcję po tym, co każdemu z nas się przydarza, gdy spotykamy Jezusa. Jedną z najdziwniejszych rzeczy, jakie mi się przydarzyły, mogę powiedzieć to swoim świadectwem, jest to, że kiedy się nawróciłem, z zupełnie innych rzeczy się śmieję, niż się kiedyś śmiałem. Że kiedy się nawróciłem, zupełnie innych rzeczy się lękam, niż się lękałem. Że kiedy się nawróciłem, kompletnie się już nie boję tego, co kiedyś wydawało mi się straszne. Wręcz wydaje mi się śmieszne. Bojaźń Boża zajęła miejsce przesądu, a miłość dała mi śmiałość oczekiwać, że grzesznik jak ja może wejść do domu Ojca i być z Nim na zawsze. Tyle wam chciałem powiedzieć w ten piątkowy wieczór. Błogosławię was, przyjaciele. Niech pokój Boży króluje w waszych domach. To wszystko Jezusa poniżyło. Ale co mówi Słowo Boże? Lecz Bóg wielce go wywyższył. Idźcie za Nim, wpatrujcie się w Jego ślady. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.